Witam w audycji Gościa Radia 5, a dziś łączymy się z panem Bronisławem Komorowskim, byłym prezydentem Polski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana i witam państwa wszystkich.
Pytania zadaje Artur Parafinowicz. Dziś może będzie mniej lokalnie niż zawsze, ale to, co ponad lokalne, dotyczy siłą rzeczy tego, co lokalne. No, zacznijmy może od tego, że Joe Biden zezwolił Ukrainie na wykorzystanie pocisków dalekiego zasięgu do uderzeń w Rosji. Donald Trump straszy trzecią wojną światową. Co podpowiada panu polityczne doświadczenie? Co nas czeka?
Na siebie pan, przede wszystkim trochę to jest, powstała bardzo dziwna sytuacja. Do tej pory straszył wojną i bronią atomową straszył Putin. Chciał przestraszyć społeczeństwa świata wolnego, świata zachodu. A teraz się role odmieniły. Straszy syn prezydenta elekta Stanów Zjednoczonych, straszy trzecią wojną światową i pojawieniem się broni atomowej w jej ramach. Więc to jest jakaś przedziwna rzecz, bo trzeba straszyć Putina, a nie wolno straszyć własnych społeczeństw świata wolnego. To po pierwsze. Co z tego będzie? Nie wiemy. Żyjemy w okresie daleko idącej niepewności, niestabilności ze względu na to, że nieprzewidywalna stała się polityka najważniejszego kraju świata zachodniego, jakim są Stany Zjednoczone. Więc trzeba się trochę uzbroić w cierpliwość, poczekać, co się z tego wykluje, ale na wszelki wypadek trzeba liczyć się z tym, że Stany Zjednoczone będą jednak wycofywały się z polityki z jednej strony wsparcia Ukrainy, a z drugiej strony także z obecności Stanów Zjednoczonych w Europie na rzecz przesuwanych wpływów, aktywów amerykańskich w kierunku Azji. Co można robić? Można stawiać w większym stopniu na integrację europejską, zwiększenie roli krajów Unii Europejskiej w Ukrainy. Można i powinno się stawiać także na wyposażenie Unii Europejskiej w niektóre przynajmniej elementy, które decydują o odporności krajów na wypadek wojny. Mam tu na myśli propozycję budowania europejskiej tarczy antyrakietowej i przeciwlotniczej, pomysł na integrację europejskiego przemysłu zbrojeniowego i dążenie na przykład do także tworzenia niektórych elementów, no, powiedziałbym na przykład wspólnoty wywiadowczej i innych elementów ważnych z punktu widzenia obronności. Czymś, co jest najprostsze, to jest integracja zamysłów dotyczących zakupów niektórych typów broni na rzecz różnych jednocześnie armii europejskich, to zawsze taniej, to zawsze daje większe perspektywy rozwoju własnego przemysłu.
Co według pana czeka Polskę po objęciu prezydentury przez Donalda Trumpa?
No właśnie czeka okres niepewności. Niepewności co do tego, jaka będzie polityka amerykańska, czy prezydent Trump zrealizuje swoje zapowiedzi, co nas niepokoiło i niepokoi, czy też jak wzorem wielu innych polityków, co innego mówił w czasie kampanii wyborczej, a na szczęście co innego będzie robił w praktyce. Zobaczymy.
To wracamy do Polski w takim razie. Kto według pana prezydenta powinien zabiegać o urząd prezydenta Polski? Rafał Trzaskowski czy Radosław Sikorski?
No trochę jest nieaktualne pytanie, bo wiadomo, że zabiegają obaj.
Pytanie brzmi, kto według pana powinien zabiegać?
Nie, no jak to? No każdy ma prawo. Żyjemy w kraju wolnym, demokracji i rzeczą normalną jest, że tak powiem, sprawdzeni, ważni, wybitni politycy zabiegają po pierwsze o poparcie własnych środowisk politycznych, a jeśli je uzyskają, to zabiegają o urząd prezydenta. Tak ja też zabiegałem w roku 2010. Najpierw wygrałem prawybory w Platformie Obywatelskiej, a potem wygrałem z Jarosławem Kaczyńskim. No nie ma innej formuły zabiegania o prezydenturę.
No tak, bardzo dyplomatyczna odpowiedź. To zapytam inaczej. Gdyby miał pan do wyboru tylko pana Rafała Trzaskowskiego i pana Radosława Sikorskiego, to na kogo by pan zagłosował?
Wie pan, w tej sytuacji są członkowie Platformy Obywatelskiej. Ja nie jestem członkiem Platformy.
Ale jako wyborca.
Ani żadnej innej partii, a będę głosował na pewno na tego polityka, który będzie reprezentował dzisiejszą koalicję rządzącą w wyborach, startując przeciwko panu jakiemuś kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji. A kto nim będzie, nie mam zielonego pojęcia.
Co pan myśli o starcie Szymona Hołowni?
Dobrze myślę, bo każda partia polityczna musi stawiać także na utwardzenie własnego tak zwanego elektoratu, czyli powinna się umieć w sposób racjonalny odróżniać od innych ofertą polityczną. Mam nadzieję, że to oznaczać będzie, że to różnicowanie się konieczne w demokracji nie osłabi szans wyborczych w drugiej turze tego polityka koalicji rządzącej, który w niej, w tych wyborach w drugiej turze będzie startował.
Ponad miesiąc temu minął rok od wyborów parlamentarnych. Wiele osób pokusiło się o podsumowania. Zostańmy w tej atmosferze podsumowań. Czy jest pan zadowolony z rządów obecnej koalicji?
Ja jestem zadowolony z tego, że przestała rządzić poprzednia koalicja PiS-u i pana Ziobry. To jest wielka satysfakcja i wielka szansa. Natomiast ja nie jestem bezkrytyczny wobec praktyk politycznych dzisiejszych, ale chcę powiedzieć, że jednak wielkim, wielkim osiągnięciem, bardzo i strategicznie ważnym dla Polski jest na przykład odblokowanie pieniędzy europejskich z KPO. To są gigantyczne kwoty, to jest wielka szansa dla Polski. Tego nie mógł zrobić inny rząd. PiS zablokował te pieniądze, obecna koalicja odblokowała i to jest ten wielki, wielki plus. Takich plusów jest więcej. Z polityki izolacji i konkurencji i niechęci w relacjach praktycznie z wszystkimi sąsiadami obecna koalicja doprowadziła do tego, że odblokowane zostały relacje z większością krajów, z którymi sąsiadujemy. No poza Rosją, bo Rosja jest, prawda, krajem agresorem i poza Białorusią. Ale no, to, co było nieszczęściem, że nawet poprzednia koalicja potrafiła doprowadzić do konfliktu z Czechami, no to się, mam nadzieję, już nigdy nie powtórzy.
Powiedział pan, nie jestem bezkrytyczny, zatem co się panu nie podobało?
No na przykład nie podobało mi się sposób działania w kwestiach zmiany prawa aborcyjnego, które trzeba zmienić, bo to, co zrobił PiS Kaczyński do spółki z panią Przyłębską, no woła o pomstę do nieba. To jest takie radykalne zaostrzenie prawa antyaborcyjnego, że prowadzi do nieszczęścia kobiet. Nie można zmuszać kobiet do heroizmu, nie można zmuszać do rodzenia dzieci wtedy, kiedy wiadomo, że płód jest uszkodzony, czy że jest zagrożone życie bądź zdrowie dziecka albo kobiety. Dlatego trzeba było działać na rzecz przekreślenia tego niemądrego rozwiązania pisowskiego, ale błędem było i to błędem lewicy, raczej takie forsowanie rozwiązania, również radykalnie zmieniającego prawo antyaborcyjne w kierunku, tak powiem, aborcji na życzenie. Mnie to się nie podobało, dlatego że to nadwyrężyło wewnętrznie koalicję i spoistość wewnętrzną. Doszło do przepychanek i oskarżeń wzajemnych i to było po prostu tyle samo niemądre, co niepotrzebne. Wydaje się, że dzisiaj lewica poszła po rozum do głowy i w końcu proponuje jakieś rozwiązania w tym obszarze oparte o koncepcję kompromisu. Kompromis jest rzeczą niezbędną w polityce demokratycznej.
A co by pan powiedział osobom rozczarowanym tą koalicją? Osobom, które mówią, było 100 postulatów, zrealizowano raptem kilka, może kilkanaście.
Wie pan, ja nic nie będę mówił. Ja nie jestem członkiem żadnej koalicji, natomiast tylko będę przypominał o skutkach rządów Prawa i Sprawiedliwości, z którymi się dzisiaj mierzy i boryka obecna koalicja. No jednak absolutnie niemądry, szkodliwy, tak zwany Polski Ład pana Morawieckiego jest źródłem nieszczęścia. Wzrostu cen, kłopotów z energią, no to jest wszystko, tak powiem, efekt niemądrej polityki rządu pisowskiego. Więc radziłbym ludziom wszystkim, którzy dzisiaj zaczynają mówić, że o, może coś jest, nie idzie tak, jak miało iść, radziłbym przypomnieć sobie inflację, właśnie konflikty, a awantury w wymiarze sprawiedliwości, a psucie ustroju demokratycznego, niszczenie konstytucji polskiej przez poprzedników.
Zakończmy przyjemnym tematem rozmowę. Wolna od pracy Wigilia. Co pan prezydent na to?
To dosyć śmieszne, że lewica występuje z tego rodzaju postulatem, który oczywiście ludziom się będzie podobał. Ale wie pan, to jest trochę tak jak w wydaniu lewicy, to jest, powiedziałbym, trochę potwierdza takie francuskie przysłowie plus catholique que le pape, czyli bardziej katolicki od samego papieża. No, dla mnie Wigilia to jest jeszcze nie święta, to jest oczekiwanie na święta, więc trochę się dziwię temu pomysłowi, aczkolwiek ludzie zawsze lubią, żeby kolejne dni były wolne od pracy, no ale to mogę się założyć, że wtedy będzie Wigilią stanie się dzień poprzedzający Wigilię. To będzie dzień oczekiwania na, jeżeli się potraktuje Wigilię już jako święta, no to będzie się, Polacy będą oczekiwali, będą ten dzień wcześniej będzie też jakoś dniem oczekiwania na święto.
Pan Bronisław Komorowski, były prezydent Polski, był gościem Radia 5. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie, wszystkiego dobrego.
Pytania zadawał Artur Parafinowicz, Radio 5. Do usłyszenia.